Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Ja mam taki gadżet. Anna Taszycka jest z nami w studiu. Filmoznawczyni, Krakowska Akademia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja teraz odsłonię gadżet. Mam, pewnie się nie spodziewali, że mam taki gadżet. Pokazuję, mam wianek. To jest plastikowy taki, sztuczny. Ale dlatego, że no Ari Aster, on dzisiaj musiał się pojawić w magazynie filmowym. W związku z tym wianek, bo to jest nawiązanie do filmu, proszę pani, Midsommar, prawda?
Midsommar.
I to jest taki moment, kiedy my będziemy bacznie spoglądać w stronę tych trzech tytułów, które pełnometrażowych tytułów, które Ari Aster nam zapewnił. Przy okazji premiery, która miała miejsce tydzień temu, Bo się boi. Natomiast ja mam inne pytanie na początek. Mhm. Czy ty na którymkolwiek z filmów Ariego Astera się bałaś i na którym najbardziej, jeśli się bałaś?
Znaczy ja w ogóle nie jestem człowiekiem horroru.
Jakby no ja mam... też właśnie nie.
Jakby do horroru się musiałam trochę przyzwyczaić. Nie, chyba nie.
Nie bałaś się?
Znaczy może... Nie, właśnie chyba jednak nie. O strachu? Nie. To nie. Nie w tę stronę.
A ja się bałem na przykład. Ja się bardzo bałem na Midsommar. I jak skończyłem oglądać Midsommar, to nie mogłem wtedy spać. I w ogóle uważam, że Midsommar to jest najstraszniejszy film Ariego Astera.
Ja z Ari Asterem nie mam łatwo. Wywołuje we mnie często irytację zamiast strachu, ale zostaje w głowie, więc myślę, że warto o nim rozmawiać, bo jakieś takie... No chyba jest dobrym reżyserem, wydaje mi się, skoro jest w stanie gdzieś tam zapaść, pomimo tego, że jakoś tam częściowo odrzucam te jego filmy.
No dobra, czym cię irytuje i dlaczego je odrzucasz?
No ta zabawa konwencją, zabawa formą, jakoś mam takie poczucie sztuczności czasami w tych filmach. Znaczy nie wiem, może o to po prostu też chodzi. On to w końcu tego nie ukrywa, tylko jak gdyby, no jak widzimy jego pierwszy film Heredity, gdzie jak gdyby wchodzimy w te domki, wchodzimy w tę scenę, tak? Jakby zagłębiamy się w tej opowieści.
Tak, wchodzimy w makietę. Tak naprawdę główna bohaterka, która nazywa się Ani, grana przez Toni Collette, jest konstruktorką takich makiet, zresztą jest artystką, która tym się zajmuje. I tego zaczyna się film i to takie kryterium sztuczności, ono się pojawia później wszędzie. Zresztą Ari tego nie ukrywa i on mówi, tak, że to jest dla mnie zabawa konstruowanie tego świata.
Tak, film się zaczyna od takiej konstrukcji, ale przypominam ci też, że kończy się taką konstrukcją w gruncie rzeczy, chociaż tam się poziomy mieszają. Jakby też zostajemy w takim domku z figurami ustawionymi tutaj w odpowiedniej konfiguracji, więc no w Bo się boi też mamy tę metaforę teatralną, która się tam po prostu pojawia w połowie filmu. Też rozumiem, że jest to jakoś tam ważne.
No właśnie, to w takim razie może zacznijmy od takich rzeczy ogólnych, bo tutaj tych wątków jest bardzo wiele. Zresztą te filmy wszystkie są wyładowane kontekstami, odniesieniami, właśnie takimi easter eggami także, bo to jest, mam wrażenie, jedno z tych cech, do których Ari Aster nas już przyzwyczaił. Natomiast mówi się o nim jako o tym, który zredefiniował pojęcie horroru. Ja się zastanawiam, czy ty jako filmoznawczyni podpisałabyś się pod tym stwierdzeniem.
Znaczy myślę, że tak, jak mówię, nie jestem też jakby aż tak mocno w horrorach, no ale trudno, żebym też horrorów nie oglądała, skoro się zajmuję filmem i jakby też do kina gatunkowego nieustająco powracam. Więc tak. No Bo się boi w sumie nie jest horrorem, prawda? To nie jest film, który jest horrorem. Jesteśmy jakby w głowie bohatera i w zasadzie z tej głowy nie wychodzimy przez cały film. My pokazywaliśmy ten film w ubiegłym tygodniu w kinie Mikro w cyklu Kino a Psychoanaliza. I jak tylko film się zaczął, ja sobie pomyślałam, kurczę, no my musieliśmy pokazać ten film, który się zaczyna od porodu.
Od porodu,
no jakby
tak.
Nie ma bardziej...
A potem zaraz trafiamy na klozetkę do terapeuty,
tak,
prawda?
Nie ma bardziej psychoanalitycznego w tym momencie filmu w kinie, który po prostu moglibyśmy pokazać. To jest właśnie ten film. I pomimo tego, że w Bo się boi nie mamy tej konwencji, znaczy nie jest to horror, ale ta konwencja horroru się pojawia.
Ale oczywiście.
Wiele scen jest po prostu wzorowanych, nie wiem, na filmach zombie na przykład, nie wiem, na Psychozie Hitchcocka. No takie klasyki po prostu horroru są przywoływane. Jeszcze tutaj się wtrącę. Sprawdzałam sobie przed tym spotkaniem swoim w Kinomikro, jak się czyta imię aktora, który gra tam główną rolę. I chyba się jednak czyta Joaquin.
Joaquin.
Tak.
No to ja bardzo dziękuję w takim razie. Czyli Joaquin Phoenix.
Tak mi się wydaje. Przynajmniej na Oscarach Olivia Colman w ten sposób się do niego zwracała.
Joaquin Phoenix. Mm-hmm. To niech będzie w takim razie Joaquin Phoenix. Zresztą no, to jest zjawisko. Zawsze, kiedy on się pojawia na ekranie, mm-hmm. to jest zjawisko. Zresztą Ari Aster mówił, że on bardzo się cieszy, że dostał tak duży, jak na art house tak. budżet na ten film, bo mógł zatrudnić Phoenixa do współpracy. I mam wrażenie, że ta ekspresja Phoenixa, którą znamy, to tak. znaczy ekspresja polegająca nie tylko na słowie, ale także na mimice, na pracy ciałem, no bez niej to by się nie udało.
No mamy ten plakat do Bo się boi, gdzie mamy w zasadzie cztery odsłony tego samego bohatera, tak? Jakby w różnych fazach takiej swojej podróży wewnętrznej, od dziecka do starca, więc jakby no on faktycznie miał taką całą tam paletę możliwości zagrania siebie, jakby, no nie grał dziecka, ale jakby w różnych odsłonach, w różnych stanach. Jakby, no, jest to bohater w kryzysie, ale jakby poznajemy jego historię, ale to jest też ciekawe i takie wydaje mi się jungowskie, że poznajemy tą jego historię no, przez ten wewnętrzny krajobraz, bo w gruncie rzeczy tak naprawdę niewiele o nim wiemy. I też Bo się boi wydaje mi się ciekawe, że no, być może poza tą sceną porodu, no, ale on też jest zrobiona z takiego subiektywnego punktu widzenia, czyli z rodzącego się dziecka. No nie mamy tam żadnego odbicia do rzeczywistości. W zasadzie cały film to jest podróż przez wnętrze bohatera.
Tak, to prawda. I równocześnie ona jest zrobiona w taki sposób bardzo swoisty dla Ariego Astera. Natomiast na pewno trzeba powiedzieć, że to jest taki film, w którym on całkowicie już zdjął nogę z hamulca. To znaczy nie położył jej na hamulec, albo mocniej przycisnął gaz, tak można powiedzieć. Dlatego, że ta jego wyobraźnia jest tam nieokiełznana i faktycznie ta przestrzeń to jest taka przestrzeń bardzo fantazmatyczna i pierwsze sceny, w których doświadczamy, czy w ogóle pierwszy akt, bo można powiedzieć, że to jest taka trzyaktówka, jeśli dobrze liczę.
Tak, może, no.
I każdy z tych aktów faktycznie dzieje się też w innej scenografii. To też jest bardzo tak. znamienne. Każda z tych scenografii jest w jakiś sposób przerysowana. Natomiast no, wrócę do tego pierwszego aktu i do wizerunku miasta współczesnego, współczesnej metropolii, która to wielokrotnie pojawia się także w recenzjach, przypomina taki obraz z kreskówki. Zresztą sam Ari Aster mówił, że praca nad drugim, a nawet trzecim planem była bardzo istotna dla niego, bo chodziło o to, żeby te postaci, które tam się pojawiają, jakiś właśnie przypominający zombie, przestępca, z drugiej strony nagi, obrzezany tutaj cytat, nożownik, tak. który w pewnym momencie też dopada samego Joaquina Phoenixa. No to jest coś, co po prostu tworzy jakąś taką papkę, w której my się zaczynamy tak. taplać, nie?
No tak, ale to jest też taki reżyser, który jest szczególarzem, jak potem będziemy oglądać film i zwracać uwagę, co jest na ścianie albo wisi na plakacie. To jest wszystko przemyślane, tam nie ma przypadków. Z tego ten chaos jest po prostu chaosem naprawdę uporządkowanym. No i pomyślałam o tej scenie właśnie, którą tutaj przywołałeś, czyli kiedy bohater próbuje wyjść do sklepu, a tak naprawdę walczy z armią zombie. W swojej głowie jakby widzimy to z jego perspektywy, no to też jest chyba świat Jokera, prawda? To jest jak gdyby zło Gotham City, no jak gdyby...
Tak, absolutnie. Mm-hmm. Zresztą też to, że Ari Aster, przypomnijmy, 36 lat ma ten reżyser, tak. młody reżyser, Nowojorczyk także, który też nie ukrywa tego, że w swoich filmach przepracowuje liczne swoje traumy i to, że pojawia się temat, powraca temat żałoby, powraca temat matki manipulantki, prawda? Tak. To nie jest przypadkowe wszystko.
No ten film jest naprawdę psychoanalityczny. Ja myślę sobie, że my nie mogliśmy go wziąć, pomimo tego, że jest bardzo długi. Tutaj mówiłeś, że on nie naciska na hamulec. Tak, ale chodzi mi o to, że zdaje się, że pierwotna wersja tego filmu trwała 4 godziny i on chyba dopiero przez producentów został przymuszony do tego, żeby skrócić go do tych 3 pełnych godzin. Tyle trwa. No i ma też taką epizodyczną narrację, tak? To powiedzmy, że to nie jest taki film, że no jakby nie wiemy, co bohatera za chwilę spotka, że jakby przyczyna, skutek. Nie, tutaj mamy taką serię epizodów i te przejścia są takie, bohater zapada w sen, albo wręcz przechodzi do innej scenografii, tak? Wchodzi do lasu, albo pojawia się w teatrze. Jakby zmiana estetyczna, kolejny epizod. To też jest chyba dosyć niezwykłe, jak na współczesne kino. I może to jest też nowe w stosunku do tych jego 2 poprzednich filmów.
Tak, ja się z tym zgadzam. Natomiast jak myślę sobie o Midsommar, to mam wrażenie, bo tak, Hereditary to był taki obraz, który był bardzo mocno skoncentrowany. i skondensowany wokół tych kilku głównych bohaterów.
No, rodzina.
Rodzina i tyle. Natomiast w Midsommar już pojawiło się rozbudowane drugie tło, pojawiły się easter eggi w postaci drzew, które przybierają postać siostry głównej bohaterki, tak, która popełniła samobójstwo i tak dalej, i tak dalej. I tutaj już pojawiło się wiele takich momentów, w których faktycznie ten hamulec, gaz został mocno dociśnięty. Natomiast jeśli chodzi o taką chaotyczność być może tych obrazów, to faktycznie tutaj, ale właśnie mówię o chaotyczności,
chyba
a równocześnie...
Nadmiar po prostu.
Nadmiar, tak. Mhm. Nadmiar, który dla ciebie był męczący?
Nie, ale miałam takie poczucie, on nie był męczący, bo on był jakby wizualnie też ciekawy, prawda? Zwłaszcza, że te, jeśli byśmy tak pod kątem estetycznym obo się boi myśleli, no to faktycznie ta estetyka się po prostu zmienia. To tylko znowu, to co jest zaskakujące, tutaj to jest ta estetyka. Wyobrażam sobie, że oglądanie tego filmu poza salą kinową powoduje, że dosyć łatwo się jest wybić z tego rytmu po prostu tych kolejnych przygód bohatera, tych kolejnych jakby jego historii, ponieważ no to nie jest jednak taka klasyczna opowieść. I zaraz też do tego nawiążę. Jakby, nie wiem, rozwoju bohatera, jakiejś takiej... No bo jednak kino amerykańskie jest oparte na tej podróży bohatera, poszukiwaniu tożsamości. Mamy bohatera w kryzysie, który zazwyczaj z tego kryzysu jednak wychodzi. Na tym jest oparte amerykańskie kino. Znowu przypomnijmy, jest taka słynna książka Josepha Campbella, amerykańskiego antropologa z 1949 roku, o strukturach mitycznych, do której bardzo chętnie i bardzo często odwołują się scenarzyści i reżyserzy. No być może taką najbardziej znaną osobą ze świata filmu, która Campbella wykorzystała, jest George Lucas, który Gwiezdne Wojny oparł na tym schemacie. Ale takie książki, nie wiem, Podróż autora, taka książka się ukazała, nie wiem, 2-3 lata temu w Polsce, czy właśnie Struktury mityczne dla autorów i dla scenarzystów. No, jeśli możemy spoilerować tutaj w tej naszej rozmowie.
Tak, właśnie możemy.
To może,
możemy
może to jest
zrobić.
Ten moment. Więc czekamy w Bosie Boi, aż ta struktura mityczna się wypełni. Ponieważ...
I ona by się wypełniła, gdyby film skończył się na scenie seksu z miłością lat młodzieńczych, prawda? Gdyby tutaj Ari Aster postawił kropkę i okazałoby się, że jeden z tych największych lęków naszego głównego bohatera, czyli lęk przed stosunkiem, dlatego że ten stosunek w jego myślach mógłby doprowadzić do jego śmierci, jak to się rzekomo stało w przypadku jego ojca, tak naprawdę zniósłby wszystkie pozostałe lęki, ale Ari Aster idzie dalej.
A nie masz poczucia, że on w tym właśnie lęku przed seksem, połączeniu Erosa i Thanatosa, że on jakby z jednej strony miał scenariusz filmu, a z drugiej strony wstęp do psychoanalizy Freuda i się zastanawiał, co by tu jeszcze z tej psychoanalizy włożyć do tego filmu?
No tak, tak, to prawda. To prawda, a równocześnie on kończy w ten sposób, że kończy sądem i tak naprawdę kończy taką sytuacją, w której tego Erosa w ogóle nie ma, prawda?
No tak, ale w zasadzie, kiedy pojawia się na samym początku filmu terapeuta, on już wydaje wyrok na samym początku. To jakby mamy tutaj trochę taką klamrę. Bohater jest winny w zasadzie przez cały film.
To znaczy, terapeuta w ogóle w pewnym momencie, to w pierwszych kilku minutach filmu wskazuje na kompleks Edypa,
tak,
prawda?
Tak.
A potem pojawia się szereg scen, które wskazują na to, jakoby ten kompleks Edypa faktycznie istniał w życiu głównego bohatera. Zresztą my tak skaczemy. No właśnie, państwo być może tą naszą rozmową zostaną zachęceni lub też zniechęceni do obejrzenia tego filmu, bo o tym filmie tak się rozmawia, jak się go ogląda. To znaczy my przeskakujemy, tak samo jak Ari Aster przeskakuje, bo od razu jak mówi o kompleksie Edypa, jak ty mówisz o psychoanalizie, to ja od razu mam w pamięci te retrospektywne sceny z udziałem matki głównego bohatera, które są po prostu scenami erotycznymi. Sceny w łóżku, spojrzenie matki na swoje dziecko, prawda?
No ta matka nie znika, jemu się jakby nigdy nie udaje od tej matki uwolnić i w jednym z wywiadów Ari Aster powiedział, że jakby miał jakoś określić ten swój film, powiedziałby, że to jest żydowski Władca Pierścieni. To jest oczywiście mocno ironiczne sformułowanie, no ale ja sobie je rozszyfrowuję w taki sposób, że Władca Pierścieni, czyli mamy opowieść o bohaterze, który jest mały, no jak gdyby zagubiony w świecie i nagle dostaje takie ogromne zadanie, które musi wypełnić przy pomocy swoich przyjaciół, no ale jemu się udaje, jak pamiętamy wszyscy, zniszczyć pierścień, pokonać zło. Tutaj w filmie Bo się boi pierścienia się nie udaje zniszczyć. Jakby nie ma, znowu nie dostajemy tego schematu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jeśli zapytałeś mnie wcześniej, czy Ari Aster jest jakimś takim odnowicielem horroru, czy taką, no to tak, jest, ponieważ on w bardzo inteligentny sposób sięga po te schematy, do których my jesteśmy przyzwyczajeni i opowiada je po swojemu. No, jak gdyby kino gatunku też polega trochę na tym, że my idziemy do kina, sięgamy po film z pewnymi oczekiwaniami, które chcemy, żeby zostały spełnione. On mówi, nic z tego. Nie będzie tak, jak chcecie. Będzie tak, jak ja chcę.
Tak, i równocześnie jest w tym bardzo rygorystyczny, bo horrory przecież, kiedy spojrzymy sobie na klasykę horrorów, to i na nasze oczekiwania dotyczące tego gatunku, to jest tak, że my idziemy do kina po to, żeby przez 2 godziny się bać, a następnie przez 5 minut czuć spełnienie związane z tym, że ludzie, którzy są uwikłani w jakieś mistyczne, okultystyczne intrygi, tak, nagle uciekają z domu, który jest opętany, czy który jest w jakiś sposób zakażony, czy zanieczyszczony tą siłą nieczystą. A w Hereditarii tego nie ma, prawda? W Hereditarii dostajemy takie rozwiązanie, które z jednej strony jest niejako całkowicie oderwane od tej fabuły, w której faktycznie pojawia się jakiś rodzaj siły nieczystej, ale to nie jest rodzaj takich demonów, które my kojarzymy z horrorów, które nasuwają nam się w takich kliszach jakichś wspomnieniowych. I nagle Ari Aster, kończąc ten film, który balansuje na pograniczu tego, co jest właśnie rzeczywiste i nierzeczywiste, funduje nam taką totalną kliszę, to znaczy mówi, to jest horror. To nie jest tak, że temu bohaterowi to się wydaje. To jest horror, jest demon, my tego demona teraz czcimy i w ogóle jest nam super i koniec.
Mam taki swój ulubiony horror z lat 70., trochę zapomniany, w reżyserii Nicola Sarega pod tytułem Nie oglądaj się teraz, z Donaldem Sutherlandem i z Julie Christie, według opowiadania Daphne du Maurier. To jest historia mężczyzny, który jest architektem i konserwatorem zabytków i jedzie do Wenecji, tam ma jakiś kościół, coś tam ma zrobić w tym kościele. Natomiast cała historia opowiada o tym, że jemu w pierwszej scenie filmu ginie dziecko. Córka tonie mu w takim przydomowym stawie i jego żona, szukając pocieszenia, no, trafia właśnie też na medium, na takie okultystki, które gdzieś kontakt ze światami i tak dalej, i tak dalej. I narracja w tamtym filmie jest prowadzona w taki sposób, że my jesteśmy cały czas po stronie bohatera, który jest racjonalistą, który jak gdyby wierzy w naukę, który jakby no szkiełko i oko jakby posługuje się tą narracją i z drugiej strony mamy zrozpaczoną żonę, która jakby ucieka się do różnego rodzaju chwytów, no po to, żeby sobie poradzić z tą żałobą po przedwcześnie zmarłym dziecku. No i w tamtym horrorze Nie oglądaj się teraz, no zwycięża też właśnie irracjonalność. Nagle się okazuje, że te wszystkie znaki, sygnały, które razem z bohaterem ignorowaliśmy, no bo jakby przyjmowaliśmy taką racjonalną wizję rzeczywistości, okazują się nieprawdziwe. No i tutaj w zasadzie jest tak samo, prawda?
Tak, jest tak samo. Natomiast nie ma happy endu, bo nawet jeśli nieczyste siły faktycznie istnieją w horrorach, to bardzo często bohaterom udaje się od nich jakoś uwolnić.
Przynajmniej na jakiś czas.
Przynajmniej na jakiś czas. To też jest ważne. Tak, to też jest ważne. Natomiast tutaj to całkowicie jest obrócone o 180 stopni. Ja tylko szybko dodam dla tych z Państwa, którzy nie oglądali Hereditarii, że to jest taka opowieść o pewnej rodzinie. Umiera nestorka rodu i w tym momencie zaczynają dziać się różne dziwne rzeczy. Jest mała dziewczynka, która jest wnuczką tej kobiety, która umarła, która prawdopodobnie, jak wnioskujemy później z opowieści, z narracji tego filmu, została oddana tej babci pod opiekę. W związku z tym babcia, która miała związki z siłami nieczystymi, tchnęła w nią demona, w tę małą dziewczynkę. Tak. Natomiast demon, ponieważ takim był demonem, że on się najlepiej odnajdywał w męskim ciele, to polował na jakieś męskie ciało. I w związku z tym chodziło o brata tej dziewczynki, czyli o syna, a w zasadzie wnuka pani, która umarła. No i w makabryczny sposób ginie ta dziewczynka. Zresztą zawsze jak makabrycznie jest u Ariego Astera, to jest równocześnie niesamowicie śmiesznie.
I to prawda.
Jak umarła Charlie, zginęła Charlie, to ja niestety się roześmiałem, a nie przestraszyłem.
Ale to chyba jest taka zaplanowana reakcja. On tym czarnym humorem jednak dużo wygrywa w tych filmach. Ja z kolei w tym filmie pojawiają się mrówki. No i ja w głowie mam od razu obrazu psa andaluzyjskiego, film surrealistyczny z roku 28, który dosyć często pokazuje studentom przy okazji zajęć o awangardzie filmowej. I sobie pomyślałam, kurczę, nie myślałam o psie andaluzyjskim jako o horrorze, no ale w sumie jest to koszmar senny, jakbyśmy sobie mieli jakoś zracjonalizować tamten film. Więc to jest reżyser naprawdę bardzo świadomy konwencji.
I trzeba też dodać, że Ari Aster może być chrapką dla wszystkich kinomanów, dlatego, że on także jest kinomanem. Tak. On jest człowiekiem, który mówi o tym wprost, że tak, on jest naładowany filmami i on z tych inspiracji korzysta i mruga okiem bardzo często. Natomiast my odjechaliśmy w tym momencie w stronę Hereditary, natomiast chciałbym, żebyśmy wrócili do Bo się boi.
Dobrze.
I chciałbym, żebyś zaprezentowała twoją teorię na temat tego filmu, bo mówiłaś, że masz to przemyślane i to mnie bardzo ciekawi.
No tak, ja sobie właśnie pomyślałam, w zasadzie już troszkę to powiedziałam, ja sobie pomyślałam, że ten film no właśnie nie oferuje nam, jeśli mamy ten film jako podróż wewnętrzną bohatera, jak większość amerykańskich filmów, no to bohater nie wychodzi z kryzysu, jakby nie udaje mu się przebudzić. Znaczy się w tej opowieści mitycznej, jeśli bohater wchodzi do lasu, spotyka sobowtóra, to wszystko się dzieje tutaj w tym filmie. Jeśli on podejmuje kolejne zadania, które są dla niego trudne, które jakby go przerastają, ale on je podejmuje, czyli jakby podejmuje taki proces indywiduacji, takiego właśnie no tej podróży w głąb siebie, tak? Ale tutaj w tym, no ja jestem też, jak już mówiłam po tej rozmowie o kino i psychoanalizach, gdzie też jakby wspierała mnie moja koleżanka Violetta Gus, psychoterapeutka psychoanalityczna. Ona z kolei ten film odbiera jako opowieść o traumie, o odtwarzaniu traumy. I tam nie ma takiego dobrego obiektu, od którego bohater się może odbić, bo nie jest to ta toksyczna, zawłaszczająca matka, która się tam pojawia w różnych jakby odsłonach. Nie jest to też terapeuta, który go ocenia w zasadzie na samym początku, więc też nie może mu dać takiej bazy, z której bohater może wyjść.
Który równocześnie jest narzędziem w rękach matki. Zresztą moim zdaniem świetna rola Stevena McKinleya Hendersona, dlatego że to jest jedna z najbardziej komicznych postaci absolutnie tego obrazu.
Tak, tak. No terapeuta z koszmaru.
I jeszcze chłop Biedronka też jest absolutnie świetny, ale to zawieszam głos i wracam do tego, o czym mówisz.
Tak.
Nie ma punktów, w którym można, od których mógłby się odbić główny bohater.
Tak, no i stąd też jakby na końcu nie mamy happy endu. No, moja koleżanka chyba się na tyle też jakby chyba oczekiwała tego spełnienia tej struktury, że została do końca napisów w kinie, ponieważ miała nadzieję, że tam się pojawi jakieś alternatywne zakończenie, że być może na końcu będzie jakieś takie właśnie światełko w tunelu, jakieś takie mrugnięcie do widza. Tymczasem jest tylko mrok. No, zostajemy po prostu z porażką i musimy sobie jakby z tą porażką radzić. I z drugiej strony pomyślałam sobie, że w filmie, gdzie nie ma jakby żadnego realistycznego odbicia od rzeczywistości, no to może właśnie ta wymowa tego filmu jest taka realistyczna. No, wiele osób ponosi klęskę, ponosi porażkę, nie udaje im się.
No tak, no ale to do takiej refleksji wyłącznie by nas ten film doprowadził. Ja mam wrażenie, że to wtedy zostawiłoby mnie z poczuciem jakiegoś niedosytu, a równocześnie jest tak, że gdybym miał wysnuć jakąś taką jedną refleksję, która towarzyszy mi po obejrzeniu tego filmu, to byłoby mi trudno. To znaczy, może właśnie to, że no i to znowu trywialne rzeczy, że rodzina ma na nas wpływ, tak? Relacje z rodzicami mogą nas zawłaszczyć, mogą przyczynić się do naszej bezczynności, chociaż problem nieumiejętności podejmowania decyzji, czy braku asertywności w związku, czy wynikające z zawłaszczającego charakteru modelu wychowawczego, no to nie jest taki problem, który jest daleki od rzeczywistości.
Trudno, żeby cię zostawił z poczuciem niedosytu film, który trwa 3 godziny. Naprawdę. Nie wiem, czego byś się jeszcze spodziewał. No wersja reżyserska może faktycznie trwa 4 godziny, więc może będzie ją można kiedyś obejrzeć, ale wątpię, żeby ona coś dodała. No pewnie dodaje więcej ładnie nakręconych scen z bohaterem w kryzysie. Tak sobie to wyobrażam. Nie, oczywiście, ja mówię o punkcie dojścia, o tym, że jak gdyby oczekujemy, ta struktura jest tak w nas wrośnięta, że my oczekujemy, że jakby... No bo znamy gatunek, wiemy, że gatunek idzie w tę stronę, że on się jakby w taki sposób kończy. Natomiast oczywiście tam jest dużo rzeczy, na ten film jest naszpikowany, no właśnie można się psychoanalizy też na tym filmie trochę uczyć, no, prawda?
Ja właśnie zastanawiam się, czy w kontekście tej rozmowy, którą prowadziłaś,
tak,
psychoanalitycznej, to czy tam padły jakieś takie spostrzeżenia związane z słusznością tych wyborów Astera?
Nie. Bardziej chodziło o to, że to jest opowieść o traumie, o takiej odtwarzaniu traumy, o tym, że ta trauma tak zamraża po prostu, że jak gdyby nie pozwala pójść dalej, ponieważ wymaga nieustannego odtwarzania. Jedna z koncepcji psychoanalitycznych, no ja się na psychoanalizie przecież aż tak dobrze nie znam, mówi wręcz o traumie porodowej.
O tym też myślałem od samego początku, prawda? No bo główny bohater rodzi się w ten sposób, że spada na ziemię, uderza głową w ziemię bodaj, tak? I taki mamy obraz porodu, tak? I mamy obraz matki, która wulgarnych słów używając krzyczy na lekarzy, prawda?
No tak, i która też nie wiemy w zasadzie, czy chce być matką, czy nie chce, bo tam też jej motywacje dotyczące macierzyństwa nie są takie jednoznaczne na tyle, na ile je poznajemy, więc w zasadzie mamy matkę, która no, została matką, ale w zasadzie czy chciała być tą matką, nie wiemy, prawda?
Ale zwróć też uwagę, że te właśnie takie motywy przewodnie wszystkich filmów Ariego Astera, czyli utrata, czyli przeżywanie żałoby, to też jest bardzo ważne. Tak. On zostaje odmieniony w Bosie Boi przez wszystkie przypadki, bo z jednej strony mamy żałobę, która jest żałobą nierzeczywistą, bo matka pozoruje swoją śmierć, a z drugiej strony jak najbardziej rzeczywistą w myślach głównego bohatera, ale z drugiej strony no jest jeszcze Grace i Roger, czyli rodzina zastępcza, to jest drugi akt tego filmu i jest syn, którego nie ma, to znaczy ich syn, który zginął na wojnie prawdopodobnie i oni próbują zaadoptować, bo no to trudno powiedzieć, a równocześnie układają puzzle z wizerunkiem swojego syna. Jestem ciekaw, jak ty interpretujesz ten drugi akt.
No ja myślałam sobie też, już ci poza anteną zadałam to pytanie wcześniej, na ile Ari Aster jest krytykiem amerykańskiej kultury, no bo to jest jakby taka scena, taka historia no uderzająca w takie właśnie amerykańskie wartości, czy też pokazanie amerykańskich wartości, które są tam po prostu no w krzywym zwierciadle jakby zaprezentowane.
To widzisz, o tym nie myślałem, bo jak pytałaś o zachodnią kulturę, o amerykańską kulturę, o krytykę amerykańskiej kultury, to przede wszystkim myślałem o Midsommar i wtedy powiedziałbym, i na pewno nie myślałem tego oglądając Midsommar, że ci Amerykanie, którzy przyjeżdżają do Szwecji, to jest raczej taka właśnie kondensacja tych stereotypów, które kojarzymy z zachodnim sposobem postrzegania związku i tak dalej kultury. Natomiast tutaj faktycznie, ale to jest drugi akt, chociaż drugi akt w połączeniu z pierwszym aktem i życiem w tej krwiożerczej metropolii, w tym Nowym Jorku, który właśnie bardziej przypomina Gotham niż Nowy Jork.
Tak.
No to i faktycznie w trzecim akcie z kolei mamy kobietę sukcesu, tak? Czyli kolejny wzorzec tej kultury amerykańskiej. Nie dość, że sukcesu, to jeszcze kobietę, która też, to jest trochę taka rozmowa jak przy okazji Tar, zostaje ukazana w krzywym zwierciadle, tak? Ten moment, kiedy my walczymy o prawa kobiet, kiedy chcemy pokazywać silne kobiety, no to jest całkowita karykatura silnej kobiety, prawda?
Tak, ja sobie myślę, że to, co mi zostanie bo się boję, no już widziałam prawie tydzień temu, no właśnie ta pierwsza scena, ta pierwsza część, czyli jak bohater w kryzysie, w lęku widzi rzeczywistość, tak? Że zwykła czynność pójścia do sklepu okazuje się takim wyzwaniem ponad siły, ponad miarę, że jak gdyby nagle się okazuje, że wszystko, co on widzi, widzi jako takie zhiperbolizowane zagrożenie skierowane na swoją własną osobę. No, bo jakoś to mnie zachwyciło w tym filmie, faktycznie, że jakoś udało się za pomocą tej konwencji horroru pokazać bohatera, który do tego stopnia się boi życia, że jakby nie jest w stanie żyć, bo jakby żyje w nieustającym lęku.
I co jest też niesamowite, to pomimo tej całej konwencji, tej kreskówkowatości, jeśli tak można powiedzieć, tego przerysowania, my w to wierzymy. Ten obraz jest prawdziwy. Pomimo tej konwencji, my wierzymy w to, że tak może wyglądać doświadczanie świata przez ludzi, którzy przeżywają bardzo poważne lęki i traumy.
Tak, i którzy się leczą i nie są w stanie z tego wyjść, próbują i jakby żyją właśnie w takim no, horrorze, w takim po prostu świecie zombie, w świecie, gdzie po prostu nie ma dla nich żadnego przyjaznego punktu odniesienia.
I w świecie wielkich członków. Kuba Popielecki powiedział, że to jest 3-godzinny żart o penisie. To jest jedna z ostatnich scen tego filmu. To jest poważny spoiler, ale zastanawiam się, bo musimy tego dotknąć, ty czytasz tego wielkiego członka.
Wiesz co, no oprócz tych freudowskich tutaj erosów, tanatosów, no to myślę sobie też, że to jest znowu opowieść o kryzysie męskości, tak? O jakby takim lęku wypełniania tej roli, która no, wyszła z tego tradycyjnego wzorca i jest chyba w takim momencie procesu przekształcania się, jak gdyby szukania dla siebie jakiejś nowej formy, która nie będzie tym krwiożerczym członkiem, którego się już wszyscy... No, boimy, nie boimy, znowu mamy czarny humor, tak? Ta scena jest zabawna po prostu.
To jest twój ojciec, mówi jego matka. Zresztą matką, to też jest ciekawa gra nawet z tym Freudem, to znaczy matka, która jest wielką kobietą sukcesu, a równocześnie kobietą manipulantką. No, z jednej strony mamy freudowski kompleks braku członka, tak, prawda, a z drugiej strony mamy tę kobietę, która trzyma wielkiego krwiożerczego członka na swoim strychu, prawda, i tak, wrzuca mu na pożarcie, prawda, co kolejne trupy, które znajdują się w domu.
No ten strych jest chyba takim ekwiwalentem naszej piwnicy, mi się wydaje, bo on się też w tym jego debiutanckim filmie pojawia, to co najgorsze jest ukryte na strychu, tak, ale metaforycznie pomyślałam sobie, że no to trochę inaczej niż z tą naszą piwnicą, bo ten strych jest u góry, czyli jakby nad tą rodziną, nad tymi bohaterami, to wisi nad nimi, to jest jakby, zresztą zwróć uwagę, pojawia się tam taka figura wielokrotnie w jego filmach, kogoś, kto wisi nad tobą bezpośrednio, tam bohater w Bosie Boi bierze kąpiel, nagle się okazuje, że nad nim bezpośrednio wisi jakiś facet, nie wiadomo, co tam robi na suficie.
Tak, to zresztą w Hereditarii także jest taki wątek, prawda? No i przecież w Midsommar też. No i w taki sposób musimy zakończyć tę rozmowę, postawić wielokropek. Mam nadzieję, że mimo tego finału kolejne wydanie magazynu filmowego się ukaże, ale na Bosie Boi zapraszamy, to znaczy ja zapraszam rękami, nogami i wszystkim innym.
A ja pozostaję zaintrygowana i pomimo takich ambiwalencji, które we mnie Ari Aster budzi, na pewno obejrzę kolejny jego film.
Anna Taszycka była z nami. Tadeusz Marek, Wojciech Gruszka, Inka Sieprawska. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.